Dobry wieczór Państwu, minęła godzina 22, czas zatem zacząć nasz wspólny spacer. Magda Świerczyńska, dolot, kłaniam się Państwu nisko, ponieważ pogoda nas nie rozpieszcza, no ale co się dziwić, mamy przecież grudzień, to przygotowałam dla Państwa kolejny radiowy spacer gdańskimi ulicami. Dzisiaj przeniesiemy się do XVIII wieku, powiemy o powieściopisarce, poetce, kobiecie swojej epoki, o demokratce Joannie Schopenhauer, gdańszczanki z charakterem. Zapraszam. Gdańsk jest piękny. Latem doceniają go przede wszystkim turyści, ale jesienią czy zimą, kiedy ulice zachęcają tych, którzy nie lubią tłumów, można oddać się podróży w czasie. Zabieram Państwa na ulicę Świętego Ducha.
Żadna gwiaździsta lira nie znaczyła naszego dachu przed moim urodzeniem. Jedynym znakiem, którym mógł się on pochwalić, a który zapewne jeszcze posiada, jest ten, że zamiast bożków, aniołów, was, orłów, koni i innych zwierząt, które tam z wysokości innych dachów spoglądają na ulicę, u najwyższego szczytu leży na brzuchu metalowy żółw. Kiwa się on i trzepoce mocno pozłoconymi łapami i głową na wszystkie strony świata, kiedy tylko wiatr silniej zawieje. Powolne to stworzenie, niezbyt widoczne. Trudziło się tak zapewne już z górą 100 lat.
Znajdujemy się przed kamienicą przy ulicy Świętego Ducha 111, zwaną też kamienicą pod Żółwiem albo domem pod Żółwiem. Kamienicą, która właściwie słabo kojarzy się gdańszczanom z postacią Joanny Schopenhauer. Dlatego, że to była kamienica, dom rodzinny matki wielkiego filozofa. Wszyscy wskazują na kamienicę położoną nieco dalej. Wówczas to był numer 114 jako na dom właśnie Schopenhauerów. I rzeczywiście jest to dom Schopenhauerów, ale zakupiony przez męża naszej Joanny Schopenhauer. W tym domu właśnie urodził się filozof Artur Schopenhauer.
No i faktycznie tak jest. Zapewne wielu gdańszczanom znana jest mała restauracja opatrzona nazwiskiem Schopenhauera, znajdująca się we wspomnianym budynku, no i kojarzona jednoznacznie z Arturem, synem Joanny, filozofem światowej sławy. Ale dziś nie o nim, dziś o Joannie, powieściopisarce, kobiecie z klasą, która, jak sama wspomina w swoich książkach, wiele zawdzięcza miastu swojego dzieciństwa i urodzenia. Miastu otwartemu, w którym mieszkała po sąsiedzku z obywatelami innych krajów.
Joanna Henriette Trozier, tak się nazywała, de Domo, pochodziła z rodziny kupieckiej, właściwie ze stanu średniego, jak bym powiedział. Nie należała do żadnych elit ówczesnego Gdańska.
Niezależnie od zamiłowania do rokoka, pęd do upiększania, a raczej w naszych czasach chęć modernizacji, grozi im od dłuższego czasu zbliżającą się zagładą. Znikły już sprzed domów stare, wspaniałe kasztany, których szeroko rozrosłe gałęzie użyczały ochłody i cienia. To pod nimi zmęczony pracą gdańszczanin cieszył się miłą rozrywką wśród swoich lub rozmową z wychylającym się obok sąsiadem. Rozwijające się pąki tych pięknych drzew przynosiły corocznie tym, których zajęcia zatrzymywały w mieście przez cały tydzień, wieść o nadchodzącej wiośnie, z zaproszeniem, aby najbliższej niedzieli szukali jej poza bramami miasta, gdzie oczekiwała ich w pełnej swej krasy i wspaniałości.
Joanna Schopenhauer urodziła się w roku 1766 w Gdańsku. W wieku 19 lat wyszła za mąż za bogatego kupca gdańskiego Henrysia Florisa Schopenhauera. Pierwszym ich dzieckiem był filozof Artur, a druga była córka, urodzona już w Hamburgu, Adela, późniejsza pisarka. Hamburg to miasto, do którego wyemigrowali Schopenhauerowie w roku 1793, po drugim rozbiorze Polski, czyli po zajęciu Gdańska przez Prusy.
Rodzina Schopenhauerów przeżywała wraz z upadkiem Gdańska też właśnie taki kryzys materialny, finansowy. Chociażby sprawa ich posiadłości w dzisiejszym dworze trzecim na ulicy Polanki. Po pierwszym rozbiorze Gdańsk właściwie otoczony był kordonem celnym i tereny wokół Gdańska były już we władaniu Prus. I właściwie wyjazd do domu letniskowego, bo tak należałoby nazwać ten dwór trzeci, wiązał się właściwie z poważną procedurą celną, utrudnieniami, no z ciężkim życiem. Prusy po prostu chciały zdławić Gdańsk fiskalnie. Tam zresztą w tym dworze trzecim, to pamiętajmy, kiedy sobie będziemy wędrować ulicą Polanki, że tam właśnie gdzieś swoje dzieciństwo spędził słynny syn Schopenhauerowej, Artur. Firma Schopenhauera, Heinricha Florisa Schopenhauera, no przeżywała kryzys. Schopenhauerowa zatem wyjechała ze swoją rodziną najpierw do Hamburga, potem do Weimaru, przebywała w Bonn.
W Weimarze Joanna stała się jedną z centralnych postaci życia literackiego, życia artystycznego.
Gościła na przykład Johanna Wolfganga Goethego, czyli prowadziła taki salon literacki, a jednocześnie jak wiele osób wykształconych, czy jak gdyby mających ambicje literackie, sięgała za pióro.
Swoje powieści pisała głównie za granicą. Dziś jednak najbardziej znaną jej książką są Gdańskie wspomnienia młodości.
Trzeba pamiętać o tym, że Joanna Schopenhauer, zanim wydała, zresztą właściwie wydała te wspomnienia gdańskiej młodości jej córka, bo wydano tę książkę pośmiertnie w 1839 roku, czyli rok po śmierci Joanny, ale Joanna Schopenhauer była ciekawą osobą, taką szczerą kosmopolitką, szczerą gdańską, powiedziałbym, patriotką, która zanim właśnie wydała te swoje gdańskie wspomnienia młodości, miała już na koncie trzy powieści. Gabriele, taka z 1819 roku, potem trzyczęściowa Ciotka, Ditante, 1823 i taka powieść Der Schnee, czyli Śnieg z 1825 roku. Potem jeszcze na jej koncie literackim, a właściwie podróżopisarskim, była taka pozycja Reise durch England und Schottland, czyli wspomnienia z podróży po Anglii i Szkocji. I dopiero w 1839 zostały spisane te jej wspomnienia.
A jakim wymarzonym miejscem zabaw były przedproża dla dzieci? Tak bezpieczne i tak wygodne. Tuż pod okiem matki szyjącej lub robiącej pończochy na drutach, nieraz schodzącej do nich pod wieczór. W tym zaciszu, wykorzystując każdą znośną pogodę, spędzałyśmy z naszymi towarzyszami zabaw wszystkie wolne godziny. Miało ono jeszcze ten nieoceniony przymiot, że przy naszym krzykliwym zachowaniu byłyśmy tam mniej napominane, a łatwiejsze do zniesienia niż w głębi domu.
Joanna Schopenhauer spisała swoje gdańskie wspomnienia młodości dość późno, bo po 40 latach. Stąd niektórzy uznają, że nie są one do końca obiektywne, że jej wizja stosunków polsko-niemieckich czy zajęcia Gdańska przez Prusy może budzić pewne zastrzeżenia.
Nie powinniśmy ulegać złudzeniom, iż obraz, który kreśli Joanna Schopenhauer, jest obrazem bardzo obiektywnym, bardzo takim przenikliwym. Ona należała do określonej klasy politycznej i rzeczywiście jako członkini rodu, rodziny kupieckiej, rzeczywiście maluje ten obraz upadku Gdańska, czy jak gdyby problemów, które wynikają z tego, że Prusy rozpoczynają swoją drapieżną politykę fiskalną, odmalowuje w takich dosyć ponurych barwach, kolorach, ale też, ponieważ te wspomnienia pisane są z pewnej perspektywy, to trzeba powiedzieć, że zwraca uwagę Schopenhauerowa na kosmopolityzm Gdańska i sama też jest taka kosmopolityczna. Mamy mnóstwo informacji o pewnych mniejszościach, nie wiem, narodowościowych nazwijmy to, czy powiedzmy o pewnych takich wysepkach kultur odmiennych, o Anglikach, o Szkotach, o Menonitach. Sama Schopenhauerowa zresztą, jakby w swoich wspomnieniach wspomina, nauczyła się języka polskiego, nauczyła, od swojej służącej, która pochodziła z okolic Torunia. Schopenhauerowa też jest taką propagatorką idei demokratycznych i to widać też w opisach flisaków i polskiej szlachty. Też jak gdyby duch czasu powoduje, że nazywa ona owych flisaków właściwie takimi szlachetnymi dzikusami. Tam flisacy mówi w pewnym momencie tak, nie wiem w jaki sposób żyją u siebie w zimie, w lecie jednak życie ich nie różni się prawie od pierwotnego bytowania. I tutaj następuje opis tego półnagiego dzikusa, poddanego i tak dalej. I przy tym właśnie Schopenhauerowa jako pewnie już z perspektywy lat spędzonych poza Gdańskiem kreśli taki dosyć krytyczny obraz szlachty, która właściwie wykorzystywała tych biednych flisaków do pracy związanej z flisem.
A ja mimo to z ogromnym zainteresowaniem prześledziłam książkę o gdańskiej młodości Joanny, opatrzoną rycinami z dawnego Gdańska. Polecam Państwu także tę lekturę, a zwłaszcza te fragmenty opisujące dawny Gdańsk, jego architekturę, no i mieszkańców. A potem polecam spacer, już nie radiowy, a rzeczywisty, śladami rodziny Schopenhauerów. Oprócz wspomnianej na początku kamienicy pod Żółwiem są jeszcze inne adresy.
Dwór trzeci, do którego dostęp jest teraz nieco utrudniony, ponieważ on pełni teraz funkcje publiczne. Natomiast można sobie obejrzeć go z pewnej takiej z perspektywy, z lotu ptaka niemalże, czyli wdrapując się na jeden z pobliskich pagórków w Tujmiejskim Parku Krajobrazowym. Warto też wspomnieć o tym, że w Oruni istniał założony przez dziadka Schopenhauera, Artura Schopenhauera, czyli z rodziny Schopenhauerów, Park Schopenhauera, ten niedaleko torowiska. Kiedyś w Gdańsku też istniała, w dawnym, przedwojennym Gdańsku istniała ulica Schopenhauerweg, dzisiejsza ulica Kopernika, czyli jeżeli po Wrzeszczu idziemy, to rzeczywiście należy skojarzyć. Ulica Schopenhauera też istnieje w dzisiejszym Gdańsku, ale jest to taka króciutka, niewielka ulica w okolicach rynku Oliwskiego, pewnie z tego względu, że właśnie niedaleko znajduje się letnia rezydencja rodziny Schopenhauerów.
Była to audycja z cyklu Gdańszczanki z charakterem, w której mówiliśmy o Joannie Schopenhauer. Naszym przewodnikiem był dr Janusz Mosakowski, kierownik pracowni o wdzięcznej nazwie Literackie Trójmiasto, działającej na Uniwersytecie Gdańskim. Fragmenty wspomnień Joanny czytała Ewa Jaszczurowska. Ja się już z Państwem żegnam. Magda Świerczyńska-Dolot, dziękuję za wieczorną uwagę. Żegna się z Państwem także realizator programu Stefan Kotiuk. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnej gawędy profesora Andrzeja Januszajtisa. Zaprasza Beata Szewczyk.
Witam pięknie, panie profesorze.
Również witam serdecznie.
Ostatnio rynny rury w Gdańsku. Temat niby banalny, a jakże fascynujący. Dziś pan profesor obiecywał, że zejdziemy piętro niżej. To znaczy nie wiem, czy piętro niżej, ale na pewno poziom niżej, bliżej ziemi.
Tak, dzisiaj pójdziemy w ślad za Norwidem, sięgniemy bruku.
Tak jest, to sięgajmy.
Bo
to znaczy,
tak się kiedyś piętro wyraził, to było bardzo
tak,
powiedziane. Chodzimy, jeździmy po tym bruku, chwalimy go albo narzekamy na jego stan.
Nie lubią, panie w szpilki
ale
nie lubią.
Rzadko zastanawiamy się nad jego historią, a ta historia, zwłaszcza w Gdańsku, jest ciekawa i długa. Najstarsze gdańskie ulice, które odkryto na przykład na Grodzie w Zakolu Motławy, były moszczone drewnem i to były te podłużne legary, na nich kładziono poprzeczne dranice. Dranice to są takie jakby deski łupane prymitywnie. Były mocowane kołkami, żeby się nie ześlizgiwały i w ten sposób po błocie można było chodzić. Zresztą ten system był dużo starszy, bo mamy na przykład tam w okolicach Bongartu, na Żuławach, na pograniczu Żwarmi, mamy odkryto kiedyś pozostałości takich dróg, być może jeszcze z czasów rzymskich. Jedna z nich ma ponad kilometr długości, druga 600 metrów i właśnie w ten sposób robione, więc to było tradycyjne i bardzo długie na bagnistych terenach. Oczywiście potem pojawiły się bruki już kamienne i te kamienne to są już czasy krzyżackie. Tutaj możemy to prześledzić na przykład w książkach kasowych, jakie są wydatki. Tak w 1378-9 roku zanotowano wydatki na brukarzy. Steinbrugere, w dzisiejszej Niemczyźnie to było Steinbrugere, ale w każdym razie już tacy byli zatrudnieni. Parę lat później narobienie bruku dla odmiany po łacinie ad faciendum pavimentum. Ładniej brzmi łacina, trzeba przyznać. Regularnym wydatkiem była jedna grzywna. Grzywna była równoważna mniej więcej 200 gramom srebra, chociaż to zależało też. Zdarzało się, że fałszowane, że pieniądze specjalnie wybijane ze słabszego stopu, bo to się opłacało. Ale nieistotne, bo tu chodzi o wydatek. Więc był to wydatek spory. No, tu możemy porównać z Krakowem. Kraków miał bruki kamienne już w XIII wieku. A wiadomości o wypłatach dla mistrza brukarskiego, magister pavimentorum, pochodzą z 1397 roku, czyli później niż w Gdańsku, mimo że bruki były wcześniej, ktoś musiał je układać. No po prostu to obrazuje stan zachowanych dokumentów. Bruk był dość prymitywny, po prostu kładziono kamienie polne, otoczaki bezpośrednio na piasku czy na gruncie i liczono na to, że po prostu stopami ludzie, konie to ubiją. I na pewno było to lepsze niż chodzenie po błocie. Te otoczaki miały średnicy od kilku do kilkunastu centymetrów. Utrzymywanie i zakładanie nowych bruków wymagało stałych nakładów. Te nakłady pokrywano z opłat sądowych. Ale po powrocie Gdańska do Polski wprowadzono dodatkowo, ponieważ potrzeby były coraz większe, rodzaj podatku od spadku. W każdym spadku, w każdym testamencie część pieniędzy szła na drogi i ścieżki, tak się to nazywało.
Wege
und Stege, bo nie wiem. Także takie było prawo. Początkowo było to 10%, potem dobrowolna opłata. No może tylko powiem, że przed rozbiorami wydatki na bruki stanowiły jednak mimo wszystko niewielką część, 1,5 promile wydatków wszystkich.
To nie za wiele.
Przedtem było trochę lepiej, ale też niedużo. Postać i stan gdańskich bruków znamy z opisów. Mamy na przykład taką anonimową relację angielską z 1734 roku. To jest ciekawe, jak Anglik to widział. Bruki ich ulic wydają się bardzo nieregularne, niemożliwe do utrzymania równo albo w tak ścisłym złączeniu jak nasze w Anglii. A w ich środku jest rząd większych kamieni. Ale po krótkim czasie człowiek godzi się z nimi i wstydzi się narzekać, gdy widzi niewiasty stąpające po nich tak zręcznie, to nawet w pantofelkach bez jednego fałszywego kroku.
No, proszę
widać,
bardzo.
Anglik był
pod wrażeniem.
Rzeczywiście elegancki. Ten charakterystyczny rząd szerszych kamieni w środku widać na starych sztychach. Na przykład na sztychach Dickmana z 1617 roku. Ulica Długa jest przedstawiona i widać w środku takie płaskie, większe kamienie, a po bokach bruk, który dzisiaj nazywamy kocimi łbami. Ale niewątpliwie ten bruk już był znacznym postępem. Ten typ bruku utrzymywał się jeszcze kilkaset lat później w XIX wieku. Na przykład pisze Edward Otto Dan w 1835 roku. Nasz bruk uliczny składa się z okrągłych, nieociosanych, granitowych kamieni, a główne ulice posiadają rząd szerokich kamieni w środku. Jednakowoż ostatnimi czasy, 1835 rok, wybrukowano kilka ulic na wzór szos, bez tych szerokich środkowych kamieni.
Dobrze, szos.
Do najrówniejszych nie można jednak tych bruków zaliczyć, to zaś ma lokalną przyczynę w częstym przerywaniu ich wykopkami.
Aha.
No i tu chodziło o to, że wodociągi, rury były drewniane, one często się psuły, pękały, gniły.
Czyli trzeba było kopać.
Trzeba było co chwila gdzie indziej kopać. No skąd my to znamy?
Tak jest.
Pierwszą jaskółką nowoczesności była założona w latach 1768-1770 Wielka Aleja Lipowa z Gdańska do Wrzeszcza. Warto sobie uświadomić, że to jest aleja podwójna. To są dwie aleje równoległe, długości 2 km. Dłuższa niż wcześniejsza aleja Unter den Linden w Berlinie pod Lipami. Dłuższa nawet niż pola elizejskie, z tym, że na polach elizejskich są kasztany, a nie lipy, ale tak czy inaczej mamy skarb, którego nie umiemy utrzymać w tej chwili, bo wycina się, no, niszczeją te drzewa, nie dosadza się nowych i naprawdę jest to strasznie smutne. W 1803 do 5, to już było po rozbiorach, prywatną szosę z Gdańska do Nowego Portu wybudował kupiec Maciej Broszki, się nazywał. Matias Broszki, pisano przez SCH. Za to uzyskał prawo do pobierania opłat, czyli żeby nie ujechać, trzeba było
płacić.
No potem oczywiście czasy napoleońskie, więc tych opłat już nie pobierał i w sumie na tym chyba z dużo nie zarobił. W 1819 roku umocniono na wzór szos starą drogę na południe, to dzisiejszy trakt Świętego Wojciecha. W 1820 utwardzono wreszcie Wielką Aleję. W 1823 powstał odcinek tak zwanej szosy pomorskiej z Wrzeszcza do Sopotu, czyli dzisiejsza Grunwaldzka i dalej. W 1831 droga z Nowego Portu do Brzeźna, no w 1840 mniej więcej do Kartuz, także tak te drogi jako drogi bite powstawały. No, częściowo zachowana ta droga Broszkiego w okolicach Urzędu Pocztowego numer 3. Taki jest po drodze do Nowego Portu. Teraz też nie wiadomo, co z nim zrobić. Budynek zabytkowy, a oczywiście, jak to u nas bywa, no, nie bardzo umiemy je zachować. To jest bardzo istotny zabytek, bo przed wojną port to była wspólna sprawa Gdańska i Polski. Na przykład ten budynek projektował polski architekt Świałkowski, się nazywał. No w każdym razie to były szosy i to już był postęp. Natomiast dalszy postęp w 1800, po założeniu właśnie tych nowoczesnych wodociągów i kanalizacji, 1871 rok, od 1874 kładziono bruki uliczne z kamienia rzędowego, jak to nazywano.
Czyli
łamanego. To była kostka taka granitowa.
Czyli już ciosany.
Dużych rozmiarów, takie prostopadło ściany, dosyć wygładzona. Kładziono także kostkę bazaltową, do dzisiaj się zachowała na ulicy Mniszki. Kostka bazaltowa, dzisiaj nie lubimy takiej kostki, bo ona po deszczu jest śliska. Natomiast granit ma dobre właściwości pod tym względem. I są opisy specjalistyczne, na przykład taki: dawne bruki kładziono bezpośrednio na gruncie, nowe na warstwie 10 do 25 cm żwiru. Na już umocnionych szosach kładzie się bruk z drobnych kamieni. Chodniki, bo po raz pierwszy założono chodniki. 1874 rok, początek. Chodniki są z płyt granitowych, drobnej kostki kamiennej, mozaiki, klinkieru. Te chodniki tego typu ze szwedzkiego granitu sprowadzanego na statkach, czasem jako balast, a więc bardzo taniego, do dzisiaj się mówi płyty balastowe, jeszcze można gdzieniegdzie zobaczyć, ale jeśli ktoś naprawdę chce w dobrym stanie taki chodnik zobaczyć, to zapraszam, ulica Świętojańska, tam gdzie jest klasztorek dominikanów, tuż przed kościołem, jest fragment chodnika dokładnie taki, jaki wtedy powstawał, a jaki przed wojną był na wszystkich ulicach Śródmieścia.
To może
po bokach kostka, w środku płaskie płyty granitowe, bardzo to porządnie wyglądało i ciekawa rzecz, po wojnie myśmy to zmarnowali, mnóstwo płyt porozbijano na jakiś tam szuter. Zdarzało się, że jeżeli remontowano kościół, posadzkę, to trafiały na przykład w kościele świętej Katarzyny z płyt takich, zrobiono część posadzki. Zupełnie inaczej postępuje Toruń, który dzisiaj jeszcze, to znaczy teraz już nie, ale zanim uzyskał, został wpisany na listę dziedzictwa światowego i tuż potem remontował takie same właśnie z dużych płyt i z kostką chodniki i po prostu nowe płyty granitowe wkładziono wszędzie i jest jednolity. My mamy chodniki, teraz się robi bardzo dużo i jest wiele chodników coraz porządniejszych, ale no prawie na każdej ulicy innego systemu. Przed wojną wszędzie były identyczne. To zresztą było zdumiewające, bo w całych ówczesnych północnych Niemczech wszędzie zakładano takie chodniki. I Lubecka ma takie, i Wismar, i Stralsund, i no Szczecinie można też takie spotkać. Więc to był wysiłek, można powiedzieć, organizacyjny nieprawdopodobny. To było 20 lat, gdzieś do końca XIX wieku to trwało. Potem już tylko remonty. No jeszcze warto powiedzieć, że no też wtedy, już w 1904 roku pisano, że stosuje się coraz częściej sztuczny granit i płyty asfaltowe. To już na bruk oczywiście, na jezdnię. Czyli asfalt już w 1904 roku. Materiał, to już mówiłem, bruk z tych czasów przetrwał w wielu miejscach. Najstarszy jest przy kościele mariackim przy wejściu. Tam są te otoczaki po bokach.
Placek taki przed kościołem.
Tak, pod wieżą jak się wchodzi. Tak. Tam jest dużo tych drobnych otoczaków. Tak. To był najstarszy bruk. A bruki no już 1874 i później to na przykład na Podkramarskiej, czyli koło plebanii Kościoła Marieckiego, ta jezdnia jest taka typowa z tych czasów. Więc mamy trochę zabytków. No najstarszy bruk możemy znaleźć oczywiście, tak jak kiedyś zrobiono na Długim Targu, między Fontanną Neptuna a ratuszem zrobiono kiedyś wykop i na głębokości chyba 2,5 metra znaleziono bruk jeszcze prawie średniowieczny albo średniowieczny. Teraz się przebudowuje ulica Długa i nowa jezdnia. No były dyskusje. No gdyby to ode mnie zależało, to ja bym się tu wzorował na szwajcarskiej stolicy Berno. Mianowicie ściśle ułożony, to ważne zwłaszcza dla pań, bruk z granitowych kamieni rzędowych, brak chodników, oczywiście mówię o głównym mieście tylko, wzdłużne pasy z inaczej ułożonej kostki podkreślające długość ulicy, to wszystko pasowałoby do naszej Długiej. Odtworzyłbym także przynajmniej jedną z pięknych studzienek, które znamy ze sztychów, na przykład z 1617 roku. I co moim zdaniem niezmiernie ważne, pozostawiłbym na przyszłość możliwość odtworzenia przedproża. Przedproża nadają charakter, są cechą tożsamości Gdańska. Na Długiej mamy najpiękniejszą architekturę i warto podkreślić, przedprożami, do których mamy dobrą dokumentację i pod którymi zachowały się piwniczki. One są czasem zawalone gruzem, ale to jest dodatkowe lokale do wykorzystania. No i tutaj do władz miasta się zwracam, do zarabiania na nich.
O właśnie. Więc ewentualnie, jeśli nie sentyment, to może pieniądze przemówią. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Wielkie dzięki za tę opowieść o gdańskich brukach i o przedprożach. Tak, rzeczywiście. Teraz jak się zaczynam sobie przypominać, jak Długa wygląda, to rzeczywiście tych przedproży trochę brakuje.
Tak jest. Fajnie, oczywiście to musiało być zmodyfikowane przedbroża, mm-hmm. no nie takie wysokie, mm-hmm. bez tych ścianek działowych, żeby mm-hmm. można było tak. pod oknami chodzić, ale tak. no przecież to, co oglądamy na długiej, te tak zwane ogródki, co to jest jak nie jakieś zastępstwo przedproży?
Takie przedproże namiastka. Zastępcze, tak, namiastka w postaci stolików z parasolami. Dziękuję pięknie.